Dziękuję. Witam braci i sióstr w zborze w Ždanowie, w którym nie byłem je dokładnie przez rok. W lutym ubiegłego roku widzieliśmy się w tym samym miejscu. Cieszę się z ponownego przywileju usłużenia Wam słowem prawdy. Przewożę pozdrowienia od zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od mojej żony. Z innych zborów to ostatnio to były zbory w Krośnie i w Nienadówce, takie dwa, które prosiły, żeby ich pozdrowienia przekazywać dalej. No i z pewnością byliby radzi, gdybym te pozdrowienia także przekazał i Wam, a więc przekazuję od tych braci także i pozdrowienia dla Was w Ždanowie. Temat będziemy mieli na obydwie części ten sam, bo będzie rozległy i będziemy zaglądali do dwóch głównych miejsc w Biblii i rozważymy wiele spraw tam występujących. A tytuł tematu: duchowe choroby, umieranie i śmierć. Duchowe choroby, umieranie i śmierć. Dwa miejsca biblijne, które odwiedzimy, żeby znaleźć informacje na ten temat, biblijne informacje, tak jak to Biblia przedstawia, to 3 Mojżeszowa, 21 rozdział i od tego zaczniemy, a później pójdziemy do Kaznodziei Salomonowego, 12 rozdziału, gdzie rozłożymy pierwszych 7 wersetów, czyli 3 Mojżeszowa, 21, to na początek, a potem Kaznodzieja 12, 1-7, to później. Myślę, że jeszcze pod koniec tej części pierwszej już do Kaznodziei 12 dojdziemy, bo omówimy ten temat w dwóch częściach, ale ta druga część częściowo pojawi się także już w pierwszej. Dlaczego? Bo 3 Mojżeszowa 21 mówi o duchowych chorobach i to rozważymy dosyć szybko, a potem, gdy pójdziemy do Kaznodziei 12, 1-7, to tam rozważymy sobie najpierw tych pierwszych wersetów 7 Kaznodziei pod względem fizycznego umierania, bo te wersety też mówią o fizycznym umieraniu, a następnie rozważymy te same wersety po raz drugi w odniesieniu do duchowego umierania. I to duchowe umieranie zostawiam sobie z Kaznodziei na po przerwie, a do przerwy mam nadzieję, że uda nam się omówić 3 Mojżeszowa 21 i fizyczne umieranie z Kaznodziei 12. Taki jest mój plan. Jeżeli nam się nie uda, to nie omówimy wszystkiego, także do przerwy trzeba plan wykonać. 3 Mojżeszowa 21 zatem. Nie będę czytał na początku całości po kolei, prawda, bo szkoda czasu, żeby odczytywać całość, skoro i tak później przy poszczególnych wersetach sobie będziemy je odczytywać. Powiem tylko, że ona dotyczy w literze kapłanów, czyli tak zwanego maluszkiego statka, ale jak się baterstwo na pewno domyślacie, zasady są zawsze takie same dla wszystkich. Nawet jeżeli litera jakiegoś wersetu, jakiegoś typu, jakiegoś obrazu dotyczyła najwyższej klasy maluszkiego statka, to wcale nie znaczy, że inne klasy mają inaczej, inne zasady. Tylko, że inne klasy nie są opisane jako takie, ale sam fakt, że Biblia wciąż obowiązuje ta sama, sam fakt, że Pan nie podał żadnych innych wyjaśnień na temat tych wersetów, oznacza, że interpretacja jest bez zmian, tylko dotyczy teraz duchowo innych klas, te, które nie są maluszkim statkiem, ci, którzy nie są kapłanami. Bo jak baterstwo widzicie, 3 Mojżeszowa 21 dotyczy kapłanów, prawda? A więc maluszkiego statka, jacy to kapłani mają być. Z pewnością zasady, które były dla kapłanów, w literze nas nie dotyczą, ale to, co Bóg oczekiwał od nich, na pewno oczekuje od innych i nawet jeżeli literalnie coś do nas nie dotyczy, to z pewnością dobrą rzeczą byłoby, będzie naśladować maluszkie statko w wierności, w poświęceniu i spełniać te same wymagania, które Bóg oczekiwał od nich, zwłaszcza, że nasze spełnienie tych wymagań będzie i tak na niższym poziomie, ale my sami sobie tego poziomu nie obniżajmy. Tak nam nie wyjdzie tak samo jak maluszkiemu statku, bo chociażby z powodu braku spłodzenia z ducha. My żyjemy na zupełnie innym poziomie. Nam jest o wiele trudniej pewne rzeczy robić, nie mając spłodzenia z ducha, niż było maluszkiemu statku. Dlaczego? Bo maluszkie statko to była istota, która miała dwa byty w sobie. Jeżeli ktoś jest spłodzony z ducha do bytu boskiego, ma w umyśle, woli i sercu zaczątki boskiej przyszłej natury, to on to człowieczeństwo może bardziej uśmiercać. Bo on ma inne życie i z poziomu tego innego życia może zniszczyć człowieczeństwo bardziej niż ktoś, kto nie ma spłodzenia z ducha, ma jedno jedyne życie i teraz niż to jedno jedyne życie, chociaż nie masz żadnej perspektywy w sobie, to by cię popychało do czegoś wyższego. Więc z pewnością jest to trudniej, ale próbujemy naśladować, bo Pan sobie tak życzy, żeby duchowo odnosić te same prawdy także do innych klas. Zobaczmy na potwierdzenie, że tak powinno być. 2 Koryntów, 6 rozdział. 2 Koryntów, 6 rozdział, werset 17, czyli 2 Koryntów 6, werset 17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, a niczego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I od razu jeszcze jeden werset na następny, 7:1. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej i w bojaźni Bożej. No i co? Paweł pisał do malutkiego ostatka. Czy ktoś z nas czuje się zwolniony z takiego wezwania, prawda? No chyba nie czujemy, że ono dotyczy wszystkich z ludu Bożego. Albo Żydów 12:14. Żydów 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, albo nie ogląda Pana. Do uświęcenia, czyli do doskonałości, bo świętość znaczy w Biblii doskonałość. Jak mówimy, że Bóg jest święty, mamy na myśli, że jest doskonały. A więc jak mamy zachętę do uświęcenia dla nas, to do doskonałości na tym polega, bo bez tego uświęcenia, bez doskonałości nikt nie otrzyma nigdy życia wiecznego na żadnym poziomie. Klasa restytucyjna będzie wciąż mogła korzystać z wielu zapisów obecnego Starego i Nowego Testamentu. Jak wiemy, pod Nowym Przymierzem będzie dodana nowa księga do Biblii, ale Biblia nie odejdzie całkowicie, nie będzie zniszczona. Będzie nowa księga adaptująca warunki do wieku tysiąclecia, ale różne zachęty do świętości, różne pomoce, przykłady opisane w Biblii, Bóg przecież nie będzie powtarzał po raz kolejny. Powie, w Nowej Księdze jest to, co potrzebujecie po Nowym Przymierze, wy, klasa restytucyjna, a w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, z poprzedniego wieku, jest wiele różnych pomocnych rzeczy, prawda? Jak wiemy, popiół tej jałowicy albo jałówki, prawda, był używany jako pomoc do oczyszczenia klasy restytucyjnej, czyli nawet doświadczenia klasy starożytnych godnych, młodycianych godnych, te, które oni przechodzą w tym życiu, będą pomocne w oczyszczaniu świata ludzkości. Werset pierwszy mówi zatem, rzekł Pan do Mojżesza, tak? Jesteśmy 3 Mojżeszowa 21. Przechodzimy do tego rozdziału. Przemów do kapłanów, synów Aaronowych i powiedz im, niech nikt się z nich nie zanieczyści z powodu zmarłego z jego ludu. Przemów do kapłanów, czyli do poświęconych z małżeńskiego statka, a my możemy powiedzieć, no przemów do wszystkich poświęconych. No oni mają wysoki standard, ja czegoś od nich oczekuję, jakiegoś poziomu. I mówi, żeby się nie zanieczyścili z powodu zmarłego z jego ludu. Pod zakonem, jak wiemy, obowiązywała zasada, że jeżeli ktoś dotknął zmarłego człowieka, albo był w obecności, czyli w tym pomieszczeniu, gdzie był zmarły, stawał się nieczystym. Ten zakaz dotyczył wszystkich Żydów, nie tylko kapłanów. Wszyscy Żydzi się stawali nieczystymi, jeżeli dotknęli zmarłego lub byli w pomieszczeniu, w którym ta zmarła osoba się znajdowała. Z tym, że Żydzi, zwykli Żydzi, nie będący kapłanami, mogli się z takiego zanieczyszczenia oczyścić. 7 dni oczyszczenia, tam 3 dnia, 7 dnia i był czysty. Bo nie będę, prawda, cytował, bo nie chcę sobie czasu zabierać, ale wiemy, że tak było, że Żydzi mogli się z tego oczyścić. Kapłani nie mogli się z tego oczyścić. Kapłan, który by się zanieczyścił nad zmarłym, nie znadawał się do służby. Żadne 7 dni, nawet powtórzone 7 razy, nie mogłyby go oczyścić. Był wszak wyjątek, zaraz będziemy mieli ten wyjątek w naszym rozdziale, ale już widać go także u Ezechiela 44:25, gdzie jest mowa o roli kapłanów i ich pozycji w narodzie żydowskim. I jak tam zajrzymy, Ezechiela 44:25, to zobaczymy to, co za chwilę i tak nasz rozdział wyszczególni. Ezechiel 44:25. Mowa o kapłanach. Nie będą zbliżać się do człowieka zmarłego, aby się nie zanieczyścić. Zakaz absolutny, ale jest wyjątek. Lecz wolno im zanieczyścić się przy zwłokach ojca, matki, synów, córek, brata i niezamężnej siostry. Natomiast gdyby się zbliżyli do osoby, która nie jest z tej kategorii, bliskiej rodziny, innymi słowy, to byli nieczyści i nie mam szansy na oczyszczenie kapłana się, który by się zanieczyścił na przykład z powodu sąsiada. Tak? Zmarł mu sąsiad, i on poszedł na jego pogrzeb i wszedł do pomieszczenia, gdzie był zmarły sąsiad, bo on chciał być uczestnikiem jego pogrzebu. Dyskwalifikowało go to od służby, do końca życia nie nadaje się na kapłana, bo się zanieczyścił. Tylko najbliższa rodzina była dla kapłana wyjątkiem. Żyd mógł się zanieczyścić przy sąsiedzie i przy każdym innym. 7 dni oczyścił się i wracał do stanu czystego, tak jakby nigdy nie był nieczysty. Kim jest ten umarły, nad którym nie wolno się było kapłanom, czyli także i nam poświęconym zanieczyszczać? Umarły to cały świat w Adamie. To jest ten umarły z tego wersetu. Świat w Adamie. Upadły w grzechu od początku, od Edenu. Zobaczmy do Mateusza 8:22, żeby zobaczyć, jak Nowy Testament o tym fakcie mówi. Mateusz 8:22. Ale Jezus rzekł mu, do człowieka, który mówił, Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Nasz Pan do niego mówi, pójdź za mną, a umarli nie grzebią zmarłych swoich. Umarli nie grzebią zmarłych swoich, wiemy o co chodziło naszemu Panu. Niech ludzie tego świata umarli w grzechach pod wyrokiem, bez prawa do życia, zajmują się sprawami innych umarłych, podobnych do nich, ale ty masz z tymi umarłymi, czyli z tym światem, nie mieć bliższego kontaktu. To nie chodziło oczywiście naszemu Panu, żeby on nie pochował ojca, tak? Tylko chodziło mu o zwrócenie uwagi na jego ambicje, zainteresowanie, cel życia. I Efezów 2:1 też będzie przydatny przy tej okazji, żeby się przekonać, że tym umarłym jest cały świat upadły w Adamie. Efezów 2:1. I was, będąc martwymi z powodu grzechów i występków waszych, w których niekiedyś chodziliście i tak dalej. Czyli i was, będących martwymi z powodu grzechów i występków waszych. Takie jest dosłowne tłumaczenie. Mowa jest, że ktoś jest martwy, umarły z powodu występków i grzechów. Z biblijnego punktu widzenia grzesznik jest umarły przed Bogiem, bo grzech zabiera mu prawo do życia. Dopóki on z tego stanu grzesznego nie wyjdzie, przed Bogiem nie ma, jest nieżywy. Można wyjść, wrócić do życia albo dosłownie przez udoskonalenie się, co świat ludzkości będzie robił w tysiącleciu, albo przez usprawiedliwienie przypisane w obecnym czasie jest możliwość również wyjścia spod tego umarłego stanu. Zatem zakaz dotyczy kontaktu z umarłym światem. Z nim nie należy poświęconym, czy to kapłanom, czy z niższych klas, utrzymywać bliższych związków, bliższych kontaktów. Oczywiście nie chodzi wcale, żeby nie powiedzieć dzień dobry do sąsiada, żeby cokolwiek, żeby z nimi nawet nie pracować, czy cokolwiek, to nie o to chodzi. Chodzi o wspólne idee, wspólne ambicje, wspólne plany, wspólne nadzieje, a chociażby wspólne sposoby spędzania wolnego czasu, jak świat spędza wolny czas. Bardzo, połowa tego spędzania wolnego czasu jest bardzo, bardzo grzeszna. Druga połowa, która nie jest grzeszna, jest marnotrawiona. Lud Boży, owszem, potrzebuje także tak zwanej rozrywki. Człowiek nie może non-stop pracować, czytać i być skupionym. Ale to ma być, wszystko co poświęcony robi, ma sprzyjać, ma służyć jego służbie dla Pana i prawdy. Ma być zgodne z prawdą i sprawiedliwością, być pomocne. Jeżeli człowiek sobie taką rozrywkę jakąś zaplanował, która nie służy prawdzie i sprawiedliwości, no to w ten sposób tak, z jednej strony stara się rozwijać charakter, a z drugiej strony w czasie, gdy jakieś rozrywki korzysta, do czego ma prawo i powinien nawet sięgnąć, bo żeby dać jakieś, prawda, ujście, to ta rozrywka natomiast zabiera go, ściąga go z tej drogi. To nielogiczne. To tak jakby ktoś sadził coś na polu, ziemniaki na przykład, a w wolnej chwili, w formie rozrywki, powyrywa trochę i wyrzuci. No to mówi, to człowieku, to ty niszczysz swoją pracę. Tutaj się męczysz, a jak masz przerwę na lunch, to 20% wyrwałeś i wyrzuciłeś z powrotem. No to po co tak robisz? To już jak nawet potrzebujesz przerwy na lunch, to jakoś zajmij się czymś innym w czasie tej przerwy, a nie niszczeniem tego, co robiłeś przed przerwą. Tak by było, mniej więcej wyglądało, gdybyśmy właśnie szukając jakiejś formy dania pewnego innego kierunku naszemu umysłowi. Czyli na przykład nawet rodzaj słuchanej muzyki jest ważny. Albo rodzaj czytanych książek, jak ktoś czyta. Albo rodzaj oglądanych programów telewizyjnych. To nie chodzi o to, żeby telewizor wyrzucić. Niektórzy tak końcowo patrzą, wyrzucą i nie, w ogóle nie mają telewizora, bo czas im zabiera, bo on jest degradujący i tak dalej. No jak tak uważają, to nic z tym złego też nie ma, ale to ani nie znaczy, że nie można z telewizora korzystać umiejętnie, prawda? I spędzić, właśnie mieć ten relaks taki, zobaczyć coś budującego. Jest teraz bardzo dużo różnych programów, prawda, które są budujące, informatujące nawet na tych darmowych kanałach. Ja sam z zainteresowaniem obejrzałem cykl hiszpańskiej telewizji o ewolucja i pochodzenie człowiek, prawda? Jak nie wiem, czy Państwo widzieliście, to leciało na tak zwanej historii. I bardzo, bardzo dobry program, który daje do myślenia, nie muszę z nimi zgadzać, ale poszerza horyzonty, nasuwa wątpliwości, pytania i rozwija. Utrzymywanie bliższych kontaktów z tym umarłym, z tym światem, przed którym ten wesel zabrania, grozi skażeniem czystości i świętości życia dla prawdy i sprawiedliwości, jakie lud Boży powinien prowadzić. Drugi Koryntów, 6 rozdział, mówi o niezbędnym życiu w czystości. Drugi Koryntów, 6 rozdział, od 14 do 18. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, a jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. poświęcony z niepoświęconym, chodzącym za Bogiem albo nie. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się w nich przechadzał, i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, nieczystego się nie dotykajcie, a ja będę, tak, a ja przyjmę was i będę wam za ojca, wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. W razie mamy wiele pytań. Cóż za dział, co wspólnego ma ten z tym? I tak to, o tym trzeba pamiętać, prawda? Nie możemy być w życiu na co dzień tacy sami jak siat wokół nas i nie będzie różnicy. No bo to znaczy, że coś nie tak. Nastąpił kontakt z umarłym. Oczywiście taka jest idealny obraz rzeczy. Tak być powinno. Jednak jest to niemożliwe w każdym przypadku, dlatego typ dozwala z konieczności na pewne zmazania się. Przewiduje, że one będą następowały. I teraz rozważymy, jakie zmazania, zanieczyszczenia Bóg dozwala, że mogą występować. Oczywiście jest to nieuchronne, nie da się tego uniknąć. Dlatego też czytamy dalej, dwa kolejne wersety. Zobaczymy, gdzie ci kapłani mogli się zmazywać. A tylko z powodu swego najbliższego krewnego, swojej matki, ojca, syna, córki, brata, siostry dziewicy, tak bliskiej mu, która nie należała jeszcze do mężczyzny, z powodu niej może się zanieczyścić. Mamy wyjątki, przy których kapłanom wolno się było zanieczyszczać, ogólnie rzecz mówiąc, najbliższa rodzina. Wymieniona i nikt więcej. Kto to jest ta najbliższa rodzina? W kontakcie z którą możemy się zanieczyszczać? To oczywiście inni poświęceni. Inni bracia, inne siostry, którzy, tak samo jak i my, są niedoskonali, wobec tego we wzajemnych kontaktach ze sobą z konieczności dojdzie do zanieczyszczenia grzechem adamowym, nieczystością adamową, no bo nie mamy do czynienia z doskonałymi wokół nas, tak? Nie jesteśmy aniołami, nie jesteśmy jeszcze udoskonaleni, w najlepszym wypadku jesteśmy z przypisaną dosługą naszego Pana, która czyni nas czystymi przed Bogiem, ale ta czystość jest tylko przypisana, uznaniowa. To jeszcze może mała uwaga, że jest pewna różnica między byciem w obecności umarłego i dotykaniem umarłego. Chyba, że nie powiedziałem o tym, prawda? A tam ten werset mówi, że ktokolwiek by się zmazał, może się zmazać przez bycie w pomieszczeniu, jak mówiłem, i przez dotykanie. Bycie w obecności umarłego to posiadanie grzechu adamowego w sobie. Natomiast dotykanie to oczywiście co? Praktykowanie tego grzechu. Jedna i druga forma zanieczyszcza. Czy posiadamy zmazy, to jak same posiadanie już nas czyni nieczystymi, jak dotykamy, aktywnie praktykujemy grzech, plamimy się jeszcze bardziej. No ale wracamy do tej najbliższej rodziny, na którą można się było kapłanom zanieczyszczyć, prawda? Która dziedziczy tak samo deprawację Adama i we wzajemnych naszych kontaktach, choćby na zebraniach, prawda? Często możemy mieć różnego rodzaju powody, są czasami między braćmi, nawet na zebraniu, w czasie przerwy, po przerwie, przed zebraniem, już mogą być okazje do jakiegoś zanieczyszczenia, ale mogą takie okazje to oczywiście o wiele, wiele więcej. Jeżeli do takiego zanieczyszczenia dochodzi, trzeba się stale z niego oczyszczać wodą, prawdy, naukami biblijnymi, inaczej człowiek staje się nieczysty i takim pozostaje. I takim pozostaje. Czwarty werset. Poza tym nie będzie się zanieczyszczał z powodu kogokolwiek ze swojego ludu, byłby bowiem skalany. To zezwolenie, jak mówiłem, nie dotyczy nikogo innego. Bez względu na to, jaki by ten ktoś nie był. Na przykład nie dotyczy naszych członków cielesnych rodzin. To znaczy, że nie wolno się nam skazać, zanieczyścić z powodu naszych cielesnych związek z braćmi, z siostrami cielesnymi. Podane najbliższa rodzina to jest inni poświęceni do wiary. To znaczy, że znowu lud Boży powinien żyć także inaczej niż cielesna rodzina nasza, która nie jest poświęcona. Jest zakaz, żeby się tak być w kontakcie z nimi. Przepraszam, tylko mówiąc być w kontakcie, mam na myśli dotykanie ich albo bycie w obecności, bo znowu kontakty utrzymujemy, tylko żeby nie żyć takim samym życiem, jak oni żyją. No bo chociaż są naszą rodziną cielesną, to żyją inaczej. Tak, oni są tak naprawdę tym światem. No i myślę, że często to się potwierdza w życiu, że jak bracia wszyscy się dobrze rozwijają duchowo, cenią prawdę i zasady prawdy, to bardziej się, lepiej się czujemy w obecności innych braci, którzy są cieleśnie z nami niespokrewnieni i to jest nasza bardziej rodzina, niż z naszą rodziną cielesną, która nie jest w prawdzie. Ja osobiście się przekonuję o tym wielokrotnie, że z moją cielesną rodziną, na przykład ta najbliższa rodzina jest też w prawdzie, ale mój wujek nie był w prawdzie, prawda? Więc już i chociaż znaliśmy się, ja tam na wakacje jeździłem, to dzisiaj w tej chwili trudno znaleźć jakiś wspólny język, prawda? Nie można sobie porozmawiać, no uznajemy się, jakaś jest sytuacja rodzinna, to człowiek tam pojedzie, ale chyba te same się potwierdzają, prawda? Że możemy, my na przykład jesteśmy dla siebie tutaj wszyscy obcy, prawda? Nie jesteśmy cieleśnie związani, a możemy... Niektórzy są. Ale ja, jak mówię, z mojego punktu widzenia, ja z braterstwem nie jestem cieleśnie z nikim związany, prawda? A możemy rozmawiać i bez końca, prawda? I widzimy, że te duchowe więzi są mocniejsze niż więzy cielesne i tak być powinno. Bo to jest ta bliższa rodzina. Z biblijnego punktu widzenia to najbliższa rodzina to są inni bracia, inne siostry, inni poświęceni. Ta cielesna najbliższa rodzina należy do świata. Oczywiście według zgodnie z zasadami to, co komu należy, należy udzielić, ale inny styl życia mamy mieć niż oni. Piąty werset. Nie będą strzygli głów swoich dogoła, ani boków swoich brud nie będą przycinali, ani też nie będą robić nacięć na swoim ciele, albo tam rzezania, jak mówi przekład gdański, prawda? Czyli nawet w kontaktach z domem wiary, gdzie dochodzi do nieuchronnego czasami zanieczyszczenia z powodu tego, że wszyscy jesteśmy grzeszni i mamy tą deprawację adamową w sobie, pewne rzeczy były zabronione. Czyli chociaż się może zanieczyścić, to nie może pewnych rzeczy nie może robić. Żyd normalny mógł sobie głowę ogolić z tego powodu. Czyli jest w żałobie, umarł mu ktoś bliski, ogolił sobie głowę i w ten sposób, nie wiem, pokazuje swoją żałobę. Żal z powodu tego, co utracił. A może sobie brodę przecina z tego powodu, a może nawet jeszcze tnie się na ciele. No, w ten sposób pokazuje, jak bardzo cierpi, jaka tragedia spotkała jego rodzinę, przeżywa ból i w ten sposób pokazuje to na zewnątrz. Najwyraźniej musiało to być praktykowane wśród Żydów u niektórych, skoro jest zabronione kapłanom, że pomimo tego, że wolno mu się skazić na tym, tak, zanieczyścić z powodu najbliższej rodziny, to znaczy co? Być uczestnikiem pogrzebu, tak? Bóg mówi, jak ci kapłanie umrze ktoś z tych tutaj wymienionych, to nie znaczy, że masz być nieobecny na pogrzebie. No ale będąc obecny na pogrzebie, skazisz się automatycznie przez samo nawet czy dotknięcie, czy bycie w tym pomieszczeniu. Ale to się skaza, to dopuszczam, ale nie wolno ci robić tych innych rzeczy, które inni mogą robić jeszcze w ramach swoich żałoby. Co to oznaczają te trzy rzeczy? Nie czynić, tak? Nie będą szygli głów swoich, albo nie będą czynić łysiny, jak mówi przekład gdański. Nie wolno porzucać prawdy i ducha prawdy, bo włosy są symbolem siły, jaka tkwi w prawdzie i w duchu prawdy. Obcięcie włosów to odrzucenie prawdy i ducha prawdy. Nie wolno tego robić. To z Samsona wiemy, prawda, że on miał w tych włosach tą pokazaną siłę i tą siłą ludu Bożego jest nie siła fizyczna, tylko prawda i duch prawdy. Nie wolno tego czynić, czyli prawda i duch prawdy nie może być porzucony. Bardzo dobre pokazanie kierunku, prawda? Bez względu na to, jak bardzo jesteście, nie wiem, zdeprawowani, jak może siebie denerwujecie wzajemnie swoim niezrozumieniem, uporem, który macie po Adamie i tam wzajemny kontakt między wami, dochodzi do takich różnych rzeczy. To nie wolno wam postępować niezgodnie z prawdą i duchem prawdy. Musicie się pilnować tego. No i gdy bracia o tym pamiętali, to byłoby dobrze. A jak nie pamiętamy? A często nie pamiętamy? Bo jak chcemy kogoś bardzo mocno do czegoś przekonać, to ducha prawdy czasami nie ma w tych naszych przekonywaniach. Jak chcemy swoją rację podkreślić, to i sięgamy po jakieś kłamliwe argumenty i Bóg z góry patrzy, no normalnie obłyszają się, prawda? Jeden chce drugiego przekonać do swoich prawdy i sięgają po nieprawdziwe argumenty, żeby jakoś, nie wiem, żeby było na jego, żeby było jego racja. Tego robić nie wolno, to jest zakaz totalny. Jak ktoś to robi, to oczywiście jest to grzech i trzeba natychmiast tego pokutować, bo jak się z tego nie pokutuje, no to się wypadnie z grona poświęconych. I w zależności od tego, czy się było spłodzone z ducha, czy też nie, to się ląduje, jak wiadomo, wiemy gdzie. Ci, którzy byli spłodzeni z ducha, nie mieli gdzie odpaść. Nie mieli gdzie odpaść, gdzie jeszcze mogliby zachować życie. Wielka kompania to też nie było zawsze najlepsze wyjście, bo wielka kompania była często tylko przejściowo. Jak się nie oczyszczał, pomimo tego, że odpadł do wielkiej kompanii, to i tak czekała go wtóra śmierć. A zatem nie czynić łysiny, nie porzucać prawdy i jej ducha we wzajemnych kontaktach między sobą. W naszym kraju, kiedy mieliśmy ostatnio dużo rodzaju kontrowersji i sporów, dochodziło, często nawet publicznie, do mówienia nieprawdy, żeby swoją rację podreperować. I było to publicznym, zewnętrznym ogalaniem się przez tych, którzy tak robili. Druga rzecz, której nie wolno robić, tak? To znaczy nie będziesz swoich boków brud przecinał. Albo nie będziesz golił brody. Chodzi tam właśnie takie podgalanie brody. Nie, że golić brody całkowicie, tylko żeby jej nie podgalać, nie przecinać. Niech ona sobie rośnie naturalnie, jak ma rosnąć. Co tutaj mamy? Jak wiemy, broda to też włosy. To też jest podobna rzecz, jak czyli znowu mamy tutaj pokazaną prawdę i ducha prawdy, a nie golenie brody, albo nie przycinanie brody, to jest lepiej byłoby przycinanie brody niż golenie całkowite, bo tak jest w oryginale, prawda? Nie przycinać tejże brody, to znaczy co? Nie upadabniać prawdy i jej ducha do własnego widzimisię, do własnego widzenia, do własnego punktu widzenia. To też znowu często, prawda? Prawda jest jaka jest, czytamy tą prawdę, wszyscy nie mamy to samo wykładnie, a potem jak przyjdzie co do czego, to jakoś inaczej niektórzy to wszystko, to samo rzecz widzą, prawda? I potem i przedstawiają i inni, no i następują kontrowersje, bo ktoś nie przyjmuje prawdę w formie, w jakiej ona jest podana, taką jaką jest, tylko próbuje ją lekko oszlifować, poprzycina ją sobie, tak jak brodę przycinał. I zrobi sobie taką prawdę swoją własną i to jest prawda, no ale ona jest przycięta. Nie zgolił się całkiem, nie odrzucił prawdy i ducha prawdy, ale ją przycina, manipuluje przy nim. Swój punkt widzenia. Nie należy manipulować przy prawdzie, by ją zmieniać, bo wtedy też, zauważmy, jest to jak ta część brody, jak ktoś ją odgoli, przytnie i wyrzuci, to traci. To, co odciął, to traci. Czyli każde manipulowanie przy prawdzie oznacza, że taka osoba pozbywa się częściowo prawdy i ducha prawdy. Jak to pięknie potem wszystko potwierdza. Jak się pozbywa, to jej nie ma. Jak jej nie ma, to popada w błąd. A jak nie ma, jak popada w błąd i nie ma, bo traci prawdę, przynajmniej częściowo, jak nie całkiem, to jednocześnie pojawia się u nich, czy u niego przynajmniej częściowy brak ducha prawdy. Zaczyna postępować nie tak, jak dziecko Boże powinno. Mówi nie tak, jak dziecko Boże powinno, no bo i prawda ubywa, i ducha prawdy ubywa. Sam sobie poprzecinał. Sam się jej pozbywa. No to jak wyrzuca, nie można wyrzucić tego czegoś i nadal to mieć. I ostatnia rzecz, której nie wolno im robić, w ramach dozwolonego zanieczyszczenia się przy najbliższej rodzinie, czyli bracia między sobą, nie czynić rzezania albo nacięć, prawda, bardziej po nowemu. To te rzezania, te nacięcia są zakazem tęsknienia za rzeczami pozostawionymi w domu Adama, czyli w tym świecie. Psalm 45, 11. Słuchajże, córko, i spójrz na koń ucha. Znowu do malutkiego statka, ale któż powie, że nie do nas też. Zapomnij o ludzie swoim i domu ojca swego. Prawda? Zapomnij o ludzie swoim i domu ojca swego. Zapomnij o tym, co ludzkie. Poświęciliście się, to idźcie do tego, co się poświęciliście. Nie patrzcie do tyłu wstecz. Łukasz 9:62. Nasz Pan. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Łukasz 9:62. Jezus mówi, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, do tyłu, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Przyłożenie ręki do pługa oznacza rozpoczęcie pewnego działania, że sobie zaorze to pole i niby orze, ale patrzy w tył, jakby chciał wrócić do tego, gdzie zaczynał to oranie. No, jak zacząłeś już tą pracę do Królestwa, to i coś tam zostawiłeś z tyłu, no to do tego czegoś nie oglądaj. To jest bardzo dobra zasada także do życia codziennego. Bo wszystko, co biblijne jest, można odnieść, prawda? Ja mógłbym ten wykład zaadoptować i powiedzieć go do ludzi w Zamościu, do ludzi tego świata, gdyby chcieli słuchać. I on by, oczywiście musiałbym pewne rzeczy pominąć, prawda? No bo nie mają do nich zastosowania i by nie zrozumieli, ale ducha tych zasad mógłbym przenieść tak samo. Mógłbym im powiedzieć, jeżeli jakąś działalność zaczynacie, cokolwiek w życiu, czy chcecie się, nie wiem, ożenić, zdobyć jakieś wykształcenie, czy pozbyć się, jakąś umiejętność nabyć, pozbyć jakieś wady, to jak już zaczniecie to robić, to idźcie do przodu przed siebie, nie oglądajcie się do tyłu. Bo każde oglądanie do tyłu, co robi? Jeżeli człowiek coś zacznie robić, a budować dom, prawda, na przykład, i w czasie budowania domu buduje ten dom i tak ma wątpliwości, czy dobrze zrobił, a może jednak w sumie trzeba było nie zaczynać, tylko mieszkać tam, gdzie mieszkaliśmy, no to on automatycznie osłabia swój postęp, spowalnia swój postęp, prawda? Motywacja spada. On już się zaczyna coraz gorzej ten dom budować, bo traci ducha do tego, prawda? Bo on się zastanawia, czy to było dobry pomysł, czy nie lepiej jednak, bo trzeba było w ogóle tego nie zaczynać. I zasada przeniesiona, jak już coś robisz, to albo nie rób wcale, a jak zaczniesz robić, no to kontynuuj, nie osłabiaj się, nie pozbawiaj się motywacji przez oglądanie się do tyłu i żałowanie, że w ogóle zacząłeś. No chyba, że się przekonałeś, że to jest wielkie zło, no to wiadomo, tak? Ale jak jeżeli kontynuujesz pewien jakiś projekt i rozważyłeś to dobrze, kontynuuj to. Pamiętamy, co Bóg powiedział. lubi gorących i zimnych, a letni. Taki oglądający się to jest letni. On tak wszystko, co będzie robił, on będzie robił bez przekonania. On nie wkłada w to serce. A więc Łukasz był jeszcze może Żydów 10:38. Łukasz 10:38. Łukasz, przepraszam, właśnie mówię Żydów, potem Łukasz, no bo Łukasz był przed chwilą. Żydów, to oczywiście Żydów. Żydów 10:38. A sprawiedliwy mówi z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, obejrzy do tyłu, czyli będzie czyniał rzezania, nacięcia, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I potem Paweł dalej mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jest to właściwa i słuszna zasada. Wracamy do 21. 6-8 werset, 7 za chwilę do niego powrócę. 6 werset. Będą świętymi dla swojego Boga i nie będą znieważali imienia swego Boga, gdyż to oni składają ofiary ogniowe Panu, pokarm swojemu Bogu, będą więc świętymi. I 8, który mówi podobnie. Miej go więc i ty za świętego, gdyż on składał w ofierze pokarm swego Boga, będzie dla ciebie świętym, gdyż ja jestem święty, Pan, który was uświęca. No tutaj nie ma co dużo komentować. Odwołam się do jednego wersetu z Nowego Testamentu. 1 Piotra 1. Zobaczmy pierwszy list Piotra 1, 15 i 16. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, albo jako i ja jestem święty. Tu chyba nie potrzeba tych wezwań do świętości powtarzać, rozwijać. Werset 7, który przeskoczyłem, bo nie dotyczył świętości, a 6, 8 dotyczyły, więc chciałem obydwa przedstawić za jednym razem, mówi o żonie dla takiego kapłana. Nie będą brać za żonę kobiety nieżonnej ani zbezczeszczonej. Także kobiety porzuconej przez męża brać nie będą za żonę, gdyż każdy z nich jest święty dla swojego Boga. Żona? Kto to żona? Kto jest pokazany w żonie? Duchowi towarzysze, ci najbliżsi. Tak, żona powinna być najbliższa ze wszystkich z rodziny. Duchowi najbliżsi towarzysze. Nie z tych, którzy mieli duchowe kontakty ze światem, z Babilonem. Dlatego mamy powiedziane, nie żona nierządna, ani zbezczeszczona. Nie z tych, którzy słusznie zostali odrzuceni jako duchowi towarzysze innych. Pamiętamy w objawieniu, jak jest napisane, 20 rozdział, 4 werset, że nie kłaniali się bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje, ani na rękę swoją. Przyjęcie piętna na czoło lub też na rękę oznacza piętno na czole przyjęcie nauk błędnych, a przyjęcie piętna na rękę postępowanie. Takie same czy nieczyste jak i ci, którzy przyjęli to piętno na czoło, to ci nie byli, ci przegrali w swoim poświęceniu. I objawienie mówi, a nie kłaniali się bestii ani obrazowi i nie przejmowali piętna na czoło i na rękę swoją. Jakub 4:4 jeszcze zacytujmy przy tej okazji. Jakże mądre są te wszystkie stwierdzenia. Lubię zaglądać do Starego Testamentu, ponieważ tam mamy boski punkt widzenia sprawy. No a co może być lepszego od zobaczenia, jak Bóg patrzy na daną kwestię? Jego własnymi słowami. Jakub 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. W tym, że to właśnie ta żona. Wszyscy ci, którzy z jakichkolwiek powodów nie są odpowiednimi towarzyszami. Myślę, że lud Boży za taką żoną nie tęskniłby. Tych, którzy kłaniają się obrazowi jej, przyjmują piętno na jej czoła i na swoją rękę. Czyli ktoś, kto wierzy w rzeczy błędne, postępuje w sposób błędny, czyli ma piętno na czole i na ręce, nie jest dobrą żoną symboliczną, czyli towarzyszem duchowym, bliskim towarzyszem duchowym dla poświęconego. 9 werset mówi o córce. Jeśli córka kapłana zbezcześci się przez nierząd, to zbezcześci swojego ojca będzie spalona w ogniu. Córka. Kim jest córka? Córka to są ci, których ten kapłan, ten brat, ta siostra, pamiętajmy, że kapłan to może być tak, w antytypie i kobieta, prawda, dotyczy poświęconych. To są córka to ci, których ktoś mógł wcześniej doprowadzić do prawdy, bo córka to dziecko. A dziecko to są dziećmi z duchowego punktu widzenia, to są to ci, których być może my do prawdy przeprowadziliśmy. My w ten sposób ich rodzimy, prawda? Dając komuś prawdę, dlatego też przymierze jest w Biblii pokazywane najczęściej w kobiecie. Bo kobieta rodzi dzieci, tak ich przymierze. Są to nauki, proobietnice i słudzy, którzy tymi obietnicami doprowadzają do rodzenia dzieci. Czyli jeżeli komuś głosimy prawdę i on w wyniku tejże prawdy przez nas zgłoszonej przyjmie ją, poświęci się i rozpocznie swoje życie z Bogiem i dla Boga, to on jest naszym dzieckiem. Może nawet naszym synem, lub naszą córką. Tu akurat mamy podane córkę, czyli ci, których my mogliśmy do prawdy przyprowadzić. Jeśli uprawiają nierząd, mamy to powiedziane, gdyby córka się zbezcześciła przez nierząd, to znaczy łączą się duchowo z tym, co nieczyste z boskiego punktu widzenia, powinni być ostro skarceni przez takiego ojca. Będzie spalona w ogniu, czyli umierają w stanowisku przed Bogiem. Która śmierć? Bo ci, którzy są spłodzeni, to gdy umierają w stanowisku przed Bogiem, nie mają żadnego innego. Ci, którzy nie są spłodzeni, czy na przykład my, to umieramy też w stanowisku przed Bogiem, tak samo jak tamci, tylko nie mamy spłodzenia z ducha i nie idziemy jeszcze na wtórną śmierć. Dodam, położę nacisk na słowo jeszcze, bo wieku tysiąclecia będzie ciąg dalszy naszej sprawy. A jak się ona wtedy skończy, to zobaczymy. Wtedy już będzie nam groziła wtórna śmierć. Ale w tym wieku nam nie grozi i jeszcze nie idziemy na wtórną śmierć. Sprawa zostanie przesunięta do rozstrzygnięcia na wiek tysiąclecia. I co wtedy zrobimy, jak się zachowamy, to już jest inna kwestia, nie będę o tym mówił. Trzeba tylko zauważyć tutaj, żeby ktoś nie wyciągnął niewłaściwego wniosku, że to spalenie, o którym tutaj mowa, nie następowało żywcem. To byłoby nieludzkie. To było po wcześniejszym ukamienowaniu. Ukamienowanie i spalenie, jak ktoś nie wierzy, 5 Mojżeszowa 22-21. Bo Bóg nie jest okrutnym i nawet jeżeli kogoś uśmierca, nie uśmierca go w sposób jak najbardziej bolesny, tylko jak w sposób jak najbardziej bezbolesny. Piąta Mojżeszowa 22-21. Wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamienują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu swego ojca. Wyplenisz to zło spośród siebie. I jeszcze mamy u Jozuego w 7 rozdziale. Jozuego 7, 15 i 25. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. I 25. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I okamienował go cały Izrael, spalili ich i ukamienowali. Te wersety pokazują, że gdy chodziło do spalenia, to nie, bo czasami werset nie mówi o tym uprzednim kamienowaniu, ale procedura właśnie była taka, że jeżeli ktoś miał być spalony, to nie miał być podpalany żywcem, tak jak to w Indiach, prawda, kobieta jest grzebana ze zmarłym swoim, była chyba, teraz już nie praktykują może tego, chyba że jakieś jest gdzieś na zaściankach, żywcem była palona przy zwłokach męża, bo należała do męża, jak mąż umarł i był palony jego zwłoki, to żona razem z nim. Wersety 10-15 dotyczą najwyższego kapłana. Już nie kapłanów jako takich, tylko najwyższego wśród nich, czyli można powiedzieć najważniejszego z kapłanów. Dlaczego tutaj będziemy mieli troszeczkę jeszcze bardziej ostre wymagania? Bo najwyższy kapłan był tylko jeden. Kapłanów mogło być kilku. Nawet gdyby któryś był niewierny, to można byłoby go zastąpić innym. A najwyższy kapłan to jakby... Kim zastąpić najwyższego kapłana, prawda? On jest jeden. Dlatego w razie zmazania się nad umarłym nie mógł być zastąpiony i wymagania, jak za chwilę zobaczymy, są wyższe dla najwyższego kapłana. I przechodzimy do wersetu 10. A kapłan w gronie swoich braci najwyższy godnością, na którego głowę została wylana oliwa namaszczenia i którego ręce zostały upoważnione przez włożenie na niego świętych szat, nie będzie, tam mamy nowy przykład, mówi, nie będzie rozwichrzał swoich włosów. Niedobre tłumaczenie. Rozwichrzał włosów, to nie chodzi o to, żeby sobie rozpuścił. Nie będzie obnażał albo ogałacał głowy swojej, ani swoich szat rozdzierał. To znaczy, że nie będzie włosów obcinał, ani swoich szat rozdzierał. Rozdzieranie szat to kolejny, prawda, sposób, taki znak pokazywania żałoby, czasami oburzenia. Pamiętamy przy naszym Panu, jak najwyższy kapłan rozdzierał szaty, bo nasz Pan podobno straszne bałwochwalstwo powiedział, że jak zburzcie tą świątynię, a on odbuduje ją w 3 dni, to aż szaty rozdzierał na znak oburzenia wielkiego. Tak, czyli kapłan w gracie swoich braci najwyższych godnością, oliwa i tak dalej. Oliwa, która była na niego wylana, to oczywiście nie będę cytował, Dzieje Apostolskie 10:38, to Duch Święty, którego on otrzymał. Oliwa to Duch Święty. szaty święte, których on miał nie rozdzierać, to jego władze urzędowe, funkcje urzędowe, łaski, zalety charakteru, bo one zdobią człowieka. Biblia w szatach pokazuje zalety, łaski charakteru, a jak ktoś ma pewien urząd przed Bogiem, to także wchodzą także władze urzędowe, bo on w ramach tego urzędu na przykład podaje prawdę braciom, albo jakiekolwiek, to są ci najwięksi słudzy, prawda? Więc w szatach jest pokazane także i funkcje urzędowe, i zalety charakteru, którymi on się ma. Nie wolno ich rozdzierać. Nie obnażanie głowy, czyli nie golenie głowy, żeby głowa była łysa i goła bez tych włosów. To w przypadku najwyższego kapłana nie odrzucanie zwierzchnictwa z Boga. I nie rozdzieranie szat, skoro szaty to władze urzędowe i zalety charakteru, to nie gwałcenie władz urzędowych i nie gwałcenie zalet, łask charakteru, które ktoś posiada. Czyli jak pełnisz jakiś urząd przed Panem, nie przekraczaj tego, co ten urząd daje ci. Bo jeżeli przekroczysz, to symbolicznie rozdzierasz szaty. Nie wolno tego robić. Werset 11. Nie przystąpi do zwłok żadnego zmarłego. Najwyższy kapłan. Żadnego zmarłego. Nawet przy zmarłym swoim ojcu, matce nie będzie się zanieczyszczał. Pamiętacie, widzimy jaka różnica? Kapłani, zakaz kontaktu z umarłymi z Izraela, ale rodzina najbliższa dopuszczona. Czyli inni bracia. Bo mówiliśmy o kapłanach. O braciach poświęconych malutkiego statka albo w przeniesieniu na inne klasy. Najwyższy kapłan to jednostka. Jedyna osoba. Nie wolno mu się zmazać nawet przy kontaktach z najwyższymi. Czy ja już powiedziałem, kim jest ten najwyższy kapłan? Chyba nie, ale chyba. Czy muszę mówić? Powiem, to oczywiście chodzi o naszego Pana, tak? Najwyższy kapłan, nasz Pan, on ma zaostrzone wobec siebie wymagania. Jemu nawet z najbliższymi nie wolno się zanieczyścić. Czy groziło to naszemu Panu, żeby się zanieczyścił z najbliższymi, ze swoimi uczniami, jak był na ziemi? Oj, groziło. Pamiętamy, jak Piotr mówił mu, że nie umrze, żeby przestał mówić, dał sobie spokój? Jakby go tak posłuchał i mówi, no wybiorę inną drogę, to Piotr mówi, żebym już o tym śmierci, moim umieraniu nie mówił, to może ma rację. Dobrze mi życzy. Nie chcę, żebym umarł. No to postaram się tak boski plan zrozumieć i tak go zinterpretować i tak go wcielać w życie, żeby mi ta śmierć ewentualnie ominęła, bo może da się jakoś inną metodą to samo uzyskać. Czyż nie można świata naprawić inaczej niż przez moją śmierć? Czy moja śmierć to taka naprawdę świat zbawi? No właśnie, było. Albo gdy jego cielesna rodzina chciała go mieć tylko dla siebie. Pamiętamy? Jak tam rozmawiał z uczniami, a o to mówią matka twoja i bracia twoi tu przyszli i chcieliby z tobą rozmawiać i może by cię do domu zabrali, no przecież to jesteś ich synem, prawda? Matka twoja cię potrzebuje. Więc widzimy, jak wtedy nasz Pan powiedział, wskazał na tych właśnie wokół nich, że to jest jego matka, to są jego bracia, czyli duchową rodzinę podniósł wyżej nad cielesną. Chociaż jego cielesna rodzina, matka na pewno też była zgona poświęconych, ale on ale jego rodzeństwo prawdopodobnie nie, prawda? Więc jego rodzeństwo to była dla niego ta rodzina, z której stylem życia on miał się nie utożsamiać. Matce też nie poświęca zbyt dużo czasu z tego powodu, że miał inną misję, prawda? Ale pamiętamy, że on jej pamiętał do końca, bo na krzyżu się o nią też zainteresował. Nie mogąc sam wypełnić obowiązku wobec matki, powierzył ją opiece jednego ze swoich uczniów. 12 werset. Nie wyjdzie ze świątyni, by nie zbezcześcić świątyni swego Boga, gdyż jest poświęcony oliwą namaszczenia swego Boga, jam jest Pan. Tak? Nie będzie wychodził ze świątyni, czyli nie może ustać w służbie kapłana. Bycie w świątyni to sprawowanie urzędu. Jak nie wolno mu wyjść ze świątyni, to ani na minutę, na sekundę nie możesz przestać pełnić urzędu najwyższego kapłana, bo ty prowadzisz całe maluszkie statko. Potem będziesz prowadził wszystkie następne klasy. Niech nasz Pan na godzinkę zaprzestał swego urzędu. O, w nocy, w naszej nocy, jak u nas noca 10 jest ten, no niech by się zdrzemnął. Niech by się zajął czymś innym i w tym czasie jego dziecko zgrzeszyło, upadło, tak, że nie można tego naprawić. On stoi cały czas przy nas i pełni tą swoją funkcję, żeby realizacja boskiego planu szła non-stop, bez sekundowej przerwy. 13-14 mówi o żonie dla niego. Weźmie sobie dziewicę za żonę. Nie pojmie za żonę ani wdowy, ani rozwiedzionej, ani zbezczeszczonej przez nierząd, lecz pojmie za żonę tylko dziewicę spośród ludu swego. No to chyba oczywiste, dziewica spośród ludu, czyli jego żoną tylko panna Żydówka, maluszkie statko. Zobaczmy, jak o tym mówi, jak o tym właśnie, że pojmie za żonę, tak, dziewicę spośród ludu swego. 2 Koryntów 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, mówi Paweł do braci pisząc, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicą czystą. Te same sformułowania. Objawienie 14:1-5. Pobiegnijmy do końca. Objawienie 14:1-5. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące z tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole, imię jego ojca. Nie piętno na czole tej bestii, bo się jej kłaniali, nie piętno tej bestii na ręku, bo robili tak jak ona, tylko na czole mieli imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który słyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem, i przed czteroma postaciami, i przed starszymi. I nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści, a powinno być, są bowiem pannami, dziewicami. Podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali wykupieni sobie między ludzi. Tak, dlatego mamy tutaj powiedziane, że ta córka miała być, ta jego żona miała być dziewica spośród ludu, spośród braci. Zostali oni wykupieni pomiędzy ludzi jako pierwociny lub pierwiastki dla Boga i dla baranka. Werset 15. Aby nie zbezcześcił swego potomstwa wśród swego ludu, gdyż ja Panu święcam go. Teraz mowa o jego dzieciach. Że może nie, że musi mieć żonę czystą, żeby ewentualnie, gdyby miał żonę nieczystą, nie taką jak Bóg przewidział, to potomstwo będzie zbezczeszczone. Aby nie zbezcześcił swego potomstwa. Czy kto to jest to potomstwo? Naszego Pana z Kościołem? Klasa restytucyjna. Ich dzieci, które razem z Kościołem nasz Pan będzie podnosił i doprowadzał do doskonałości. Na gościńcu świątobliwości. Zobaczmy do Izajasza 35 od 8 do 10. Izajasz 35 od 8 do 10. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa, szatana. I zwierz zapieżny nie będzie po nich chodził. Różne organizacje religijne i niereligijne, które stanowią przeszkodę dla ludu Bożego i w ogóle dla ludzi jako takich, bo żyją dla samych siebie, dlatego w Biblii różnego rodzaju systemy państwowe i nie tylko są porównywane do bestii, bo bestia ma jedną cechę. Sama chce się najeść, przy okazji zniszczy wszystko i nic więcej nie obchodzi. Bestia przyjdzie, takie dziki przyjdą, ziemniaki wyjedzą i się nie przejmują, że gospodarz może ani jednego ziemniaka nie zostawi. Nikt to nie obchodzi, że gospodarz może ma dużo dzieci i one będą głodować. Dzisiaj się najadł i pobiegł sobie do lasu. Dlatego różne systemy ludzkie są w Biblii porównane do różnych bestii, takiej czy innej bestii, bo takie mają sposób do działania. Samolubstwo totalne dla siebie i nie patrzy, czy to nie będzie przypadkiem katastrofą dla kogoś bliźniego. Co go obchodzi ktoś inny? Jest wszystkie te organizacje polityczne, różne gospodarze tak samo działają dzisiaj. Kosztem biednych ludzi, albo może mniej trochę biednych ludzi, ale tylko już wyciągnąć, doprowadzić do ubóstwa i gdyby nie światło przed tysiącletnie, które od iluś tam lat już Bóg podaje, to mielibyśmy to co dawnymi czasy, prawda? Gdzie większość ludzkości żyła na poziomie przymierania głodem i służyła tym panom, którzy wyzyskiwali ich, a ci biedni ludzie myśleli, że tak trzeba, bo ksiądz jeszcze mówił, że tak ma być, to właśnie boska wola, Bóg ci tam wynagrodzi w życiu przyszłym. Tutaj bądź wierny, przynoś, co należy plebanowi i królowi i szlachcicowi. A jak tam coś dla ciebie zostanie, to dobrze. A jak nie, to trudno. Mówi się trudno. No przecież najpierw ci wyżsi, a ty na końcu. Czy ja skończyłem to czytanie? Chyba nie. Zatrzymałem się w tym zwierzu drapieżnym. I zwierz drapieżny nie będzie po nie chodził, tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem, wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela, radości, a troska i wzdychanie znikną. To jest potomstwo naszego Pana, które gdyby nasz Pan sobie wziął za żonę kogoś innego niż czyste, malutkie statko, byłoby też zbezczeszczone. No bo co by zrobił z nieczystymi, gdyby wziął ich za żonę, ale on takiej żony sobie nie weźmie. A jak ktoś w trakcie wyboru do klasy ludu Bożego nie pasuje do tego obrazu, do tej czystości, która musi być w tej małżonce czy w innej klasie ludu Bożego, no to opuszcza szeregi pan danej klasy i jest usuwany. Wersety od 16 do 20 podają wady, które czynią niezdatnym do służby. 16 do 20. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Nikt ułomny z Twojego potomstwa w ich przyszłych pokoleniach nie będzie przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował. A więc, i wymienione są te wady. Ślepy, chromy, ze zniekształconą twarzą, z przydługimi kończynami, ani ten, kto ma złamaną nogę czy rękę, ani garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem na oku, ani chory na świerzb, ani parszywy, ani z uszkodzonymi jądrami. Żaden z potomków Arona, a to wystarczy, bo to do 20. Tu są różnego rodzaju wymienione nie rzeczy, które nie pasują do członków malutkiego statka. Tutaj może mała chwila na temat grzeszenia w ogóle jako takiego, bo malutkie statko oczywiście popełniało grzechy, tak jak każdy inny, bo malutkie statko nie wzięło się przecież z innego rodu, tylko z Adamowego i mają w genach wrodzone skłonności do upadku, do grzeszenia, tak jak chociażby Paweł sobie przypominamy, jak to pisał, że czyni rzeczy, których nie chce. A sobie argumentuje bardzo logicznie, że skoro czynię to, czego nie chcę, to kto to czyni? Ja? Nie. To ten grzech, który jest we mnie. Odziedziczony podany. Ja, nowe stworzenie, bo to mówiąc ja, ma na myśli swoje nowe stworzenie. My moglibyśmy powiedzieć ja, czyli nasz nowy umysł, wola i serce. To, co chcemy, to nasze lepsze ja, które chce żyć tak, jak Bóg by sobie życzył. I my chcemy, mamy takie ideały, prawda, żeby do tego, żeby tak było. No ale grzech, który jest w nas z urodzenia, sprawia, że upadamy. Ważne jest tylko co? Żeby nigdy nowy umysł, wola i serce nie zgadzało się na to. Bo dopóki grzeszymy, a nowy umysł, wola i serce przeciwstawia się temu, nie lubi tego, próbuje temu to załagodzić, naprawić, blokować, to znaczy, że o, to jesteś na dobrej drodze, nawet jak grzeszysz bardzo, bardzo. Najgorzej jak grzeszysz w swoim starym Adamie, a twój nowy umysł, wola i serce nie blokują tego, nie protestują. Mało tego, to jeszcze usprawiedliwiasz starego Adama. Nowe stworzenie usprawiedliwia starego Adama? Czyli nowy umysł, wola i serce, to już jest niedopuszczalne. Jak ktoś upada, bo ma grzech Adamowy w sobie, to nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ale jeżeli ktoś później nie pokutuje z grzechu, nie żałuje, czyli jego nowy umysł, wola i serce nie żałuje, nie chce nic zmienić, jeszcze mówi, że to ma do tego prawo, że tak już jest, no to wtedy jest problem. Bo wtedy co się dzieje? Czy możemy wtedy powtórzyć za Pawłem, że to czynię to, czego nie chcę? Nie, no wtedy no czynię, bo chcę. Mój stary Adam i ja, czyli mój nowy umysł, wola i serce, to jedno i to samo. Prawdopodobnie nie tyle jedno i to samo, tylko że nowy umysł, wola i serce nie żyje już. I nie może nie ma co starego Adama zatrzymać. Nie ma co ubolewać nad grzechami starego Adama. Stary Adam sobie grzeszy, nie ma nowego Adama, o tak w skrócie powiedzmy, prawda? I nie ma kto tym starym Adamem się zająć, bo nowy Adam już umarł. Nawet jak był wcześniej, to już go nie ma. Więc malutkie statko popełniało grzechy adamowe, czyli te, które są z ignorancji i słabości, bo to jest grzech adamowy, ale także malutkie statko popełniało grzechy częściowo świadome. Grzech częściowo świadomy to jest grzech, który jest wypływa z grzechu adamowego, i to jest wtedy nieświadomy grzech, tak, adamowy, ale my na to przyzwalamy. Mamy jakieś różnego rodzaju słabości? Mamy. Jakieś ciągoty w tą czy w tamtą stronę. Wszystko jedno, dużo mamy. Są takie różne ciągoty do nieczystości różnych cielesnych, do duchowych nieczystości. Mamy, bo tak się urodziliśmy. Nie nasza wina. Adam za to odpowiada, a nasz Pan za to umarł. Ale nowy Adam musi to kontrolować. Nie może mu pozwalać. Czyli jak stary Adam się, że tak powiem, wyrwie i w ramach swoich wrodzonych grzesznych skłonności popełni taki czy inny grzech, to co wtedy powinien zrobić nowy Adam? Od razu się nim zainteresować, pokutować za to, że pozwolił staremu Adamowi. To tak jak kiedyś chyba brat Joli to porównał do psa. Jak ktoś ma psa i ten pies się wyrwie, kogoś pogryzie, no to co właściciel powinien zrobić? No to nic? Patrzeć, jak on gryzie sąsiada, czy gościa, który tutaj by wszedł? Zresztą to twój pies. I to jakby tak było w świecie, no to byśmy powiedzieli, ten człowiek, to nie człowiek żaden. No jego pies gryzie przechodnia, których może, czy listonosza, czegokolwiek innego, a on patrzy się. A na mało tego się patrzy, że poszedł sobie do swoich zajęć. Nawet nie zawołał tego psa. Przecież powinniśmy tego psa natychmiast zawołać, jeszcze dostać pewien klapsa, jeżeli to było niesłuszne. Bo na przykład ja byłem i ja mówię, się cicho, prawda? Bo idzie listonosz na przykład. Cicho, a on się tak, pomimo, nie słucha pana, pobiegł i gryzie listonosza. Albo któregoś z braci, którzy na zebranie przychodzi, no to jakby taki pies był, to na pewno pan ostro powinien go ukarać. A gdyby go nie ukarał, byśmy powiedzieli, ten człowiek jest chyba jakiś nienormalny. To ja w ogóle nie będziemy mieli z nim kontaktu, no bo to jakiś ma psy, on tylko się przygląda, nawet wraca, idzie sobie do domu i swoimi sprawami, a jego pies kontynuuje gryzienie. Byłoby to bardzo dziwne. A tak wyglądamy, jak pozwalamy staremu Adamowi grzeszyć i nie ma reakcji. Brak reakcji na to. Więc maluczkie statko, gdy upadało nawet chrześciowo świadomie, czyli pozwoliło, żeby dziedziczna słabość po Adamie, ona wyrwała się i zrobiła coś nie tak, powiedzieli coś nie tak, zrobili coś nie tak, to maluczkie statko z chwilą, gdy uświadomiło sobie, że to było zło, natychmiast pokutowało. I to jest cecha prawdziwego dziecka. Chcemy być wierni, to niekoniecznie nie musimy nie grzeszyć, bo to się nie da. A jak chcemy być wierni, to po każdym grzechu, po każdym upadku powinna być pokuta. Jak najszybciej. A już na pewno natychmiast w chwili, gdy sobie uświadomimy, że to było nie tak. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, gdy zaczynamy bronić to, co źle zrobiliśmy. Bronienie tego złego, co zrobiliśmy, to już nas przekreśla przed Panem. To już jest niewierność. Tak robiła Wielka Kompania. Wielka Kompania upadała i nic sobie z tego nie robiła po upadku. To jeszcze właśnie, jeszcze kontynuowali, jeszcze brnęli dalej, jeszcze usprawiedliwiali swój błąd. To jak skoro tak, to nasz Pan co robił musiał? Pamiętamy co, to nawet ty pokazuje. Kozioł Azazela, bo w nim była pokazani ci, którzy robili coś, złapany za, najpierw go kapłan odprowadzał do bramy przybytku, tam człowiek na to ubrany czekał, brał u tego kozła, odprowadza go jeszcze dalej i tam go porzucał gdzieś na pustyni. Czyli bierze się ostro Bóg i go wyrzuca spoza gronu ludu Bożego na to, żeby jego ciało zostało całkowicie zniszczone w niesprzyjających bardzo okolicznościach. Ten człowiek na to obrany, są to sytuacje nasze życiowe, niesprzyjające, które mają na celu zabić tego starego Adama, którego my nie chcemy sami zabijać. Ale jeżeli sami go nie zabijamy, tylko Bóg musi się włączać, to już jest niewierność, to już jest utrata korony. Kiedyś to była utrata korony. I mówi, ja się włączę w ten proces, ale sam fakt, że ja się włączam, sprawia, że ty z kozła pańskiego przychodzisz do kozła Azazela. Tracisz koronę. Ale żebyś nie tracił życia całkowicie, to jeszcze będę próbował cię ratować w niższej klasie. Jak się uda, zachowasz życie na tym niższym poziomie. Jak się nie uda, przepadniesz. Ale dlatego, że jestem taki dobry, będę jeszcze próbował. Ale już powrotu do tego, co miałeś, nie ma. Zatem taka jest różnica między maluszkim statkiem i Wielką Kompanią. Warto sobie to przypomnieć, żebyśmy wiedzieli, kiedy tracimy stanowisko w klasie ludu Bożego, do której mamy przywilej należeć. Króciutko o tych, bo to widzę, że się robi, miałem takie ambitne plany. Ślepy, chodzi oczywiście o ślepego, już nie będę dawał żadnych cytatów, to przy każdym mam. Ten ślepy, któremu nie, to ten, który jest ślepym duchowo, nie może być kapłanem. Chromy, to ten, kto niesprawiedliwie, bezbożnie postępuje. Chromy to kulawy. Kulawe chodzenie? Niebezbożne, nieprawidłowe, niesprawiedliwe. Niezupełne członki, przesadna skrytość w świadczeniu prawdy. Nie mówi prawdy, woli inne tematy niż tematy prawdy. Zbyteczne członki, jak ma czegoś za dużo, za długie nogi, to skłonność do spekulowania ludzkich filozofii, własnych przemyśleń. Złamana noga lub ręka, upadłe postępowanie, upadła służba. Garbaty, brak uczciwości, prawości, szczerości. Karłowaty, czy nie rośnie, zatrzymany rozwój duchowy. Bielmo na oku, oko, patrzenie na rzeczy. Wypaczony wzrok duchowy. Widzi prawdę w wypaczonym świetle. Nie widzi tej prawdy taką, jaką ona jest, bo jest coś w nim, co mu przeszkadza. Ma bielmo na oku. Chory na świerzch albo krostawy. Pragnienie władzy, stanowisk, uznania w związku z pełnioną funkcją w ludzie Bożym. Nie nadaje się. Parszywy. To są różnego rodzaju choroby skóry. Tak, wypryski, łupież, lisza i grzybica, łuszczyca tutaj wchodzi. To dumne usposobienie. Podłe, skąpe, które sprawia, nie przynosi chluby sprawie Pana. Uszkodzone jądra, brak zdolności do zapoczątkowania duchowego życia u innych. Jest, nie nadaje się, bo on jest akurat takie ma wady, takie ma złe postępowanie, że od niego prawdy nikt nie przyjmie. On tylko wstyd przynosi prawdzie, lepiej, żeby się nie odzywał. Choroby te czynią albo niezdatnym do właściwej służby w ogóle, albo przynoszą ujmę takiemu kapłanowi i sprawie, którą ten kapłan reprezentuje. 21 i 2. Żaden z potomków Aarona kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu. Jest ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Lecz będzie spożywał pokarm swojego Boga zarówno z najświętszych, jak i świętych darów. Ciekawa sytuacja. Ci, którzy się nie nadają, wypadają z maluszkiego statka i nie mogą już składać ofiar. No logiczne. Ich człowieczeństwo nie może być kontynuowane. Nie można kontynuować składania ich człowieczeństwa w ofierze. Nie są już częścią ofiary za grzech. Nie są już częścią kozła pańskiego. by w ogóle jakieś życie mogli zachować, to muszą przejść przez te dodatkowe ogniste próby, żeby uratować swoje życie i żyć w niższej klasie, jeżeli się oczyszczą. Ale zauważmy, czyli werset 21 odsuwa ich od skrobowania ofiar, od składania swego człowieczeństwa w ofierze dla Pana jako w klasie morskiego statka albo w dowolnej innej klasie, do której teraz mamy zaproszenie. Ale werset 22 mówi, że mogą jeść pokarm swojego Boga. Zarówno ten najświętszy, jak i święty, czyli mogą jeść, czyli mogą się karmić. Zatem mogą korzystać z pokarmu prawdy, którą Bóg da, żeby się próbować oczyszczać, jak się coś z nim nie korzystają z prawdy. Czyli odrzucam twoje poświęcenie, ale jeśli chcesz, jedz moją prawdę. Może jeszcze się oczyścisz, może uzyskasz życie w niższej klasie, może w klasie restytucyjnej będziesz miał miejsce. Z tego powodu, że cię odrzucam w tej klasie, do której nie oznacza, że musisz zaprzestać korzystania z prawdy. Korzystaj na ile możesz, ona może tylko ci pomóc. Bardzo, bardzo szlachetne ze strony Boga. Tutaj to jest pięknie pokazane. Składać ofiar nie będziesz, ale jeść pokarm możesz. Nawet ten najświętszy, czy nawet najświętsze prawdy. Karm się nimi, korzystaj z nimi. Na pewno ci nie zaszkodzą, jeżeli tylko chcesz, tylko często już nie chcemy. 23. Wszakże poza zasłonę, to ten, który odrzucony, ten, który już ofiar nie może składać, ale może tylko jeść. Wszakże poza zasłonę nie będzie wchodził i do ołtarza nie będzie przystępował. Dlaczego? Gdyż jest ułomny. Niech więc nie bezcześci moich świętości, gdyż ja Pan je uświęcam. Nie nadają się za zasłonę. Czyli gdzie? Do boskiej natury. Nie nadają się. Albo do innych klasów do Bożego, pokazanych w dziedzińcu, prawda? Ktoś, gdyby to Bóg teraz chciał, to powiedział, ale na dziedziniec nie wchodź. Do młodocianych gody się nie nadajesz. Tu też są jakieś wymagania. I jak tam nie w tamten za zasłonę nie mógł wejść, to ty nie możesz wejść na dziedziniec. Bo to się przesuwamy, jakby tak przesuwa. Potem na wieku tysiąclecia będzie można powiedzieć, ale do obozu nie wejdziesz. Twoje wieczne przeznaczenie będzie za obozem, w której śmierci. No bo już inna epoka, już inny obraz, ale zasada taka sama. Kiedyś ktoś do obozu w ogóle nie wejdzie, bo się nie będzie nadawał. Na dziedziniec nie będzie mógł wejść, bo się nie będzie nadawał. I za zasłonę nie będzie mógł wejść, bo się nie nadaje. Ani do składania ofiar, tak? Czyli do ołtarza. Nie będziesz również składał swojego człowieczeństwa w poświęcenie na ołtarzu. I 24. Mojżesz powiedział to Aaronowi i jego synom oraz wszystkim synom, czyli Mojżesz, nasz Pan, jako rzecznik, wykonawca Boga, przekazuje te instrukcje wszystkim klasom ludu Bożego. Tak będzie. Taka ma być. Takie są zasady. No i teraz dobrnęliśmy do końca tego. Widzę, że nie będę mógł zacząć na kaznodziei 21-7. Bo teraz już skończyliśmy omawianie duchowych chorób i tego, co dyskwalifikuje lud Boży. I teraz chciałbym przejść do kaznodziei 12:1-7, żeby omówić najpierw umieranie fizyczne, a potem umieranie duchowe. Miejmy tylko nadzieję, że w drugiej części uda mi się to zrobić. Jak nie, no to będę musiał do Batesa przyjechać za tydzień i dokończyć temat. Także w tej chwili dziękuję za uwagę i przerwiemy sobie w tym miejscu, bo jest słuszny czas, żeby zrobić przerwę, a po przerwie pójdziemy do kaznodziei 12 rozdziału i zobaczymy, jak tam jest opisane umieranie człowieka. Najpierw fizyczne, a potem duchowe, co dla nas będzie chyba ciekawsze nawet, ale to będzie ciekawe chyba jedno i drugie, bo to jest prawdziwy, biblijny, boski sposób widzenia. Dziękuję za uwagę, niech Pan te myśli dla nas wszystkich pobłogosławi.
Dziękuję. Na zakończenie zaczynamy przejść pod numerem 36.